Strategy and Future.
Strategy and Future i ekspert Albert Świdziński. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I podsumowanie tygodnia, jeżeli chodzi o rzut okiem geopolityki.
Dokładnie tak. Co ciekawe, rzut okiem nie będzie na Europę, gdzie gościł oczywiście prezydent Joe Biden, spotykając się z państwami grupy G7, z państwami członkowskimi NATO, no i wreszcie z Władimirem Władimirowiczem Putinem. Przede wszystkim dlatego, że powiedziano o tym, o jego tournée wiele, ale również dlatego, że o przebiegu tournée Bidena opowiemy w osobnym tekście na Strategy and Future. Zamiast tego chciałem opisać wszystko to, co działo się poza szczytem, czy poza wizytą Bidena w Europie, a więc o tych tematach, które mogły umknąć opinii publicznej. No i jak to zazwyczaj bywa z weekly briefami, skupiamy się w znacznym stopniu na regionie Indo-Pacyfiku, na Azji, do której przesuwa się nieuchronnie centrum, w której już teraz znajduje się prawdopodobnie centrum gospodarcze świata i centrum innowacyjności. Zacznę może od informacji przekazywanych przez amerykańskie media, że Pentagon ma rozważać utworzenie osobnej grupy zadaniowej US Navy, amerykańskiej marynarki wojennej, która ma zostać permanentnie rozlokowana na zachodnim Pacyfiku, a zadaniem której byłoby wzmocnienie potencjału sił zbrojnych USA vis-a-vis Chin. Źródłem tej rekomendacji ma być China Task Force, a więc utworzona w lutym w ramach struktur Pentagonu grupa robocza zajmująca się opracowywaniem planów koncepcji operacyjnych na potrzeby rywalizacji z państwem środka. Zdaniem Eldridge'a Colby'ego decyzja o stworzeniu odrębnej struktury skupionej wyłącznie na operacjach w regionie zachodniego Pacyfiku skutkowałaby stałym uwiązaniem części zasobów amerykańskich sił zbrojnych na tym właśnie pojedynczym teatrze operacyjnym. Utworzenie tego rodzaju struktur miałoby również otworzyć drogę dodatkowego finansowania wymierzonych w Chiny inicjatyw US Navy. Colby twierdzi, że powstanie grupy pozwoliłoby na oparcie się żądaniom CENTCOM-u, Central Command, dowództwa centralnego Stanów Zjednoczonych, któremu można by wówczas zakomunikować, że pomimo ich potrzeb marynarka wojenna nie zgodzi się na oddelegowanie zasobów gdzie indziej. To z kolei wydaje się interesujące w kontekście planowanego oddelegowania lotniskowca USS Ronald Reagan do osłony procesu wycofywania amerykańskich żołnierzy z Afganistanu. Przypomnijmy, że Ronald Reagan stacjonuje w bazie Yokosuka w Japonii. To jest jego port macierzysty. Tymczasem w czwartek tajwańskie Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że Taipei podpisało kontrakt na dostawę systemów artylerii rakietowej HIMARS oraz baterii rakiet przeciwplanetowych Harpoon. Zakup systemów HIMARS ma kosztować Tajwańczyków 436 milionów dolarów. Pierwsze zestawy uzbrojenia mają trafić na Formozę w 2027 roku. Natomiast nabycie odpalanych z lądu pocisków Harpoon ma kosztować aż 2,37 miliardy dolarów amerykańskich. Dostawy tego sprzętu rozpoczną się w roku 2028. Zakup HIMARS-ów i Harpoonów jest, nawiasem mówiąc, zgodny z wizją obrony Tajwanu, którą przedstawił w czwartek Jonathan Fritz, a więc zastępca asystenta sekretarza stanu USA do spraw Azji Wschodniej i Pacyfiku. Podczas przesłuchania przed Senacką Komisją Spraw Zagranicznych Fritz twierdził, że aby przeciwdziałać podejmowanym przez Pekin próbom zastraszenia Tajwanu, których celem jest zmiana status quo, Stany Zjednoczone będą kontynuować politykę udostępniania Tajwanowi sprzętu wojskowego, który umożliwi mu samodzielną obronę zgodnie z zapisami Taiwan Relations Act oraz polityką jednych Chin. Warto zauważyć, że w opinii Fritza istotną częścią współpracy na linii Waszyngton-Taipei jest zachęcanie Tajwanu do inwestowania w takie zdolności, które skomplikują planowanie inwazji przez Pekin, w tym niewielkich, mobilnych i tanich systemów obrony wybrzeża, takich jak rakiety manewrujące. O słowach Fritza warto pamiętać również w kontekście planów nabywczych polskich sił zbrojnych oraz zasadności nabywania przez nie niewielkiej ilości drogich, skomplikowanych systemów, które są również podatne na zniszczenie przez przeciwnika. Natomiast w czwartek amerykańska Federalna Komisja Łączności, czyli FCC, postanowiła jednogłośnie, że udzielone wcześniej dwóm chińskim firmom, a więc Huawei i ZTE, koncesje na współtworzenie amerykańskich sieci telekomunikacyjnych zostaną cofnięte. Gwoli przypomnienia, już w czerwcu ubiegłego roku FCC postanowiło o zaklasyfikowaniu Huawei jako firmy zagrażającej bezpieczeństwu narodowemu USA, co uniemożliwiło amerykańskim telekomom korzystanie z grantów federalnych do zakupu wyposażenia wyprodukowanego przez firmę Shenzhen. Natomiast ponad dwa lata temu, w maju 2019 roku, rozporządzenie wykonawcze podpisane przez Donalda Trumpa oraz wpisanie Huawei na listę podmiotów Departamentu Handlu skutecznie uniemożliwiło chińskiemu producentowi podpisywanie nowych umów z amerykańskimi podmiotami. Czwartkowa ustawa pozwoli natomiast na anulowanie części tych zawartych również wcześniej. Pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, natomiast pozostajemy w klimacie, czy w temacie reakcji Stanów, czy reakcji Stanów Zjednoczonych na rosnące zagrożenie wynikające ze wzrostu potęgi Chin. Oto podczas środowego przesłuchania przed Senacką Komisją Finansów sekretarz skarbu USA Janet Yellen stwierdziła, że chociaż Chiny są najpoważniejszym rywalem Stanów Zjednoczonych, tworzącym poważne zagrożenia dla ich bezpieczeństwa i dla wartości demokratycznych, to Stany Zjednoczone nie powinny doprowadzić do pełnego decouplingu technologicznego. Yellen dodała, że jeżeli nasza polityka będzie zbyt radykalna, to Stany Zjednoczone mogą stracić korzyści wynikające z posiadania zglobalizowanego łańcucha dostaw, w którym postępy jednego państwa przynoszą korzyści pozostałym. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Senat USA przegłosował CHIPS Act, a więc ustawę, na mocy której Stany Zjednoczone mają przeznaczyć 250 miliardów dolarów na podjęcie efektywnej rywalizacji technologicznej z Chinami. W ubiegłym tygodniu USA przedstawiło strategiczny przegląd krytycznych łańcuchów dostaw, który stanowi w gruncie rzeczy fundament amerykańskiej polityki przemysłowej. Reality check wobec ambitnych planów rewitalizacji amerykańskiej bazy przemysłowej przyszedł z innego kierunku, a mianowicie w postaci raportu przedstawionego przez Economist Intelligence Unit, a więc dział analityczny czasopisma The Economist. Zdaniem tego właśnie działu nadzieje obecnej administracji związane z reshoringiem, czyli przenoszeniem produkcji przemysłowej z państw Azji na powrót do USA, są wyolbrzymione, a przypadki przenoszenia produkcji z Azji z powrotem do Stanów będą, i to cytat, wyjątkiem potwierdzającym regułę. Raport stwierdza, że Ameryka Północna posiada pewne zalety, takie jak wieloletnia integracja ekonomiczna, duża strefa wolnego handlu, ale jednocześnie szereg przeszkód sprawia, że inwestorzy nie będą postrzegać jej jako realnej alternatywy dla Azji, przynajmniej w perspektywie średnioterminowej. Zdaniem autorów raportu niskie koszty pracy, wykwalifikowana siła robocza, a także strukturalne problemy Stanów Zjednoczonych, czy też wreszcie nierozwiązane problemy, spory prawne z Kanadą i Meksykiem uniemożliwią Waszyngtonowi podjęcie skutecznych działań na rzecz reshoringu z Azji. Prezydent Biden, stwierdza Andrew Viteri, dyrektor zespołu EIU, zadał sobie wiele trudu, aby zasygnalizować, że Ameryka powróciła jako zaufany partner i że odrzuciła ideę America First Donalda Trumpa. Jednak nie jest jasne, jak Biden zamierza pogodzić to stanowisko z celem polegającym na rewitalizacji amerykańskiego przemysłu i utworzeniu miejsc pracy. Jeszcze ciekawszą być może wypowiedź zafundował nam w dobiegającym końca tygodniu szef kolegium połączonych szefów sztabów, a więc generał Mark Milley. Otóż podczas przesłuchania w Senacie stwierdził on, że Chiny nie mają zamiaru ani powodów przeprowadzić inwazji na Tajwan. A w związku z tym w krótkim i średnim terminie prawdopodobieństwo takiego wydarzenia jest nikłe. Milley dodał również, że chociaż zjednoczenie z Tajwanem jest absolutnie kluczowym celem chińskiej polityki, to, i to cytat, wewnętrzna polityka Chin jest sprawą Chin. Tak długo, jak jest ona prowadzona pokojowo i doprowadza do destabilizacji regionu i świata. Wreszcie Milley zdawał się uspokajać przesłuchujących go senatorów, no i resztę świata, która słuchała jego słów, stwierdzając, że jego zdaniem, jeżeli chodzi o zdolności, Chinom brakuje wiele do osiągnięcia momentu, w którym byłyby w stanie zająć Tajwan przy pomocy środków militarnych. Tu trzeba stwierdzić, że słowa Mileya są szokującym wręcz odejściem od dominującej dotychczas linii panującej wśród przedstawicieli amerykańskiego establishmentu wojskowego. Przykładowo w marcu bieżącego roku ówczesny szef Indopocomu, admirał Phil Davidson, stwierdził, że do konfliktu o Tajwan może dojść w perspektywie najbliższych 6 lat. Skąd więc zmiana? Trudno nie zauważyć, że słowa Mileya brzmią nieco jak próba uspokojenia nastrojów. Zastanawiać muszą również jego słowa o tym, że tak długo jak Chiny postępują pokojowo, ich sprawy wewnętrzne są ich problemem. Warto też wspomnieć o przedstawionym przez administrację Bidena projekcie budżetu na rok 2022, w tym budżetu Pentagonu, oraz o braku wyraźnego zwiększenia finansowania amerykańskiej marynarki wojennej i wiążącej się z nim rezygnacji z rozbudowy floty do rozmiarów, która pozwalałaby na skuteczne podjęcie rywalizacji z Pekinem. Otrzeźwiające są też z pewnością słowa Yellen, czyż rywalizacja na gruncie technologii, przypominająca niekiedy próby rollbacku Chin, nie miała być kluczowym i zupełnie najistotniejszym frontem rywalizacji hegemonicznej USA i Chin, z którego, jeżeli wierzyć słowom sekretarz skarbu USA, właśnie przynajmniej częściowo się wycofują. Kończąc wątek relacji amerykańsko-chińskich, dodajmy jeszcze, że w czwartek Biały Dom poinformował, iż podczas zaplanowanego na październik szczytu państw G20 może dojść do spotkania Joe Bidena i Xi Jinpinga. Autorem tej sugestii jest doradca do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Bidena, Jake Sullivan. skoro mówiliśmy tak wiele o Tajwanie, warto wspomnieć, że we wtorek tajwańską strefę identyfikacji powietrznej naruszyło 28 maszyn sił powietrznych Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, bijąc tym samym dotychczasowy kwietniowy rekord, kiedy to w strefę tą wleciało 25 maszyn chińskich. Co ciekawe, w pewnym momencie chińskie maszyny rozdzieliły się, a część z nich przeleciała nad należącymi do Tajwanu wyspami Pratas, a konkretnie wyspą Dongsha. Dongsha nie jest zamieszkana, natomiast od sierpnia ubiegłego roku na wyspie stacjonuje kontyngent tajwańskich żołnierzy, którzy mają jej strzec na wypadek próby zajęcia jej przez Chiny. Uważa się również, że archipelag Pratas może stać się w przyszłości jednym z punktów zapalnych w sporze pomiędzy Formozą a Chinami. Zdaniem South China Morning Post, siły powietrzne ALW od września ubiegłego roku dokonywały przelotu nad wyspami Pratas lub w okolicy średnio raz w tygodniu. Przelot samolotów ALW, dodajmy, miał miejsce po tym, jak dowództwo 7 floty poinformowało, że na wody Morza Południowochińskiego wpłynęła grupa lotniskowcowa skoncentrowana wokół lotniskowca USS Ronald Reagan, a więc tego samego, który już za kilka tygodni zostanie przemieszczony na Ocean Indyjski, aby osłaniać wycofanie się Stanów Zjednoczonych z Afganistanu. Natomiast skoro mówimy o spornych terytoriach na Pacyfiku, to warto dodać, że we wtorek Marynarka Wojenna Korei Południowej przeprowadziła ćwiczenie wokół wysp Takeshima lub jak to woli Dokdo, jak to nazywają, jak sądzę, Koreańczycy z południa. A więc archipelagu około 90 wysepek położonych na Morzu Japońskim, mniej więcej w połowie odległości pomiędzy Koreą Południową a Japonią. Oba państwa toczą kilkusetletni spór terytorialny o ten archipelag, jednak od 1954 roku kontroluje go Seul. Pomimo faktu, że Koreańczycy starali się nie eskalować zbyt mocno, nie opublikowano na przykład żadnych zdjęć z przebiegu ćwiczeń, nie trenowano również lądowań na wyspie, manewry doprowadziły do odwołania planowanego spotkania pomiędzy przywódcami obydwu państw, a więc Korei Południowej i Japonii, do którego dojść miało podczas szczytu G7. Tak więc po zapowiedzi poprawy relacji pomiędzy tymi dwoma państwami, wynikającej m.in. z niedawnego odrzucenia przez sąd w Seulu roszczeń Koreanek wykorzystywanych seksualnie przez japońskich żołnierzy podczas II wojny światowej, a dodajmy, że to właśnie te roszczenia były zarzewiem najnowszego sporu dyplomatycznego pomiędzy dwoma państwami. W każdym razie, pomimo tego, kontrowersje wokół ubiegłowtorkowych ćwiczeń morskich po raz kolejny demonstrują głębię sporu pomiędzy dwoma państwami stanowiącymi integralną część amerykańskiej architektury bezpieczeństwa na Pacyfiku. W ostatnim weekly brief wspominaliśmy również o Ukrainie i o piątkowej decyzji Białego Domu, o której poinformował w piątek Politico, polegającej na wstrzymaniu transzy pomocy militarnej, której odbiorcą pierwotnym miała być Ukraina. Dodajmy, że w skład wycenianej na 100 milionów dolarów transzy miały wejść systemy uzbrojenia. Ostatecznie jednak Waszyngton zadecydował się o wstrzymaniu tej pomocy, przynajmniej jeżeli wierzyć informacjom Politico. Wspominaliśmy też o wydarzeniach w Turcji, o spotkaniu Turcji z prezydentem Bidenem, o podpisaniu nowej umowy handlowej pomiędzy Wielką Brytanią a Australią, pierwszą, którą Wielka Brytania podpisała, a która nie jest przedłużeniem umów wynegocjowanych wcześniej przez Unię Europejską, o relacjach pomiędzy Francją i Egiptem. Natomiast jeżeli chcieliby Państwo zapoznać się z tymi wszystkimi informacjami, zachęcamy do lektury Weekly Brief na Strategy and Future i w ogóle do lektury materiałów na Strategy and Future zamieszczamy. Dziękuję. Strategy and Future.